Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież pogratulował Albańczykom w stulecie ich niepodległości.
Kolejny polski oblat został biskupem na Ukrainie.
Europejskie media publiczne zwracają uwagę na problem ubóstwa w świecie.
29 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI skierował serdeczne życzenia i gratulacje do Albańczyków świętujących wczoraj stulecie niepodległości swojego państwa. List Ojca Świętego przekazał na ręce prezydenta Bujara Niszaniego papieski wysłannik arcybiskup Zew Gashi. Zapewniam o moich modlitwach za wysiłki pana i pańskiego rządu w umacnianiu pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu, napisał papież.
Sobór Watykański II nosi ślady pióra Benedykta XVI. W ten sposób arcybiskup Gerhard Müller skomentował siódmy tom dzieł wszystkich Józefa Ratzingera. Książka zawiera publikacje przyszłego papieża z czasów, gdy włączył się on w popularyzację wyników Soboru Watykańskiego II.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wziął udział w prezentacji wydanych w Watykanie dzieł. Podkreślił znaczący, krytyczny wpływ profesora Ratzingera jako soborowego eksperta na tzw. schemat De Fontibus Revelationis, który był podstawą wypracowanej później konstytucji o objawieniu Bożym Dei Verbum. Echo ówczesnych dyskusji noszą skierowane do kurii rzymskiej słowa Benedykta XVI z 2005 roku na temat odczytywania Soboru Watykańskiego II w kluczu ciągłości albo zerwania w stosunku do tradycji. Arcybiskup Müller szeroko omówił ówczesną ratzingerowską teologię, w tym wpływ myśli Augustyna i Bonaventury na ujęcie w niej Kościoła i objawienia. Zaznaczył, że publikacje te wpisują się jednoznacznie w hermeneutykę ciągłości, jedyną ortodoksyjną interpretację soborowego nauczania. Po drugiej stronie, stwierdził prefekt Kongregacji Nauki Wiary, lokuje się heretycka interpretacja zerwania. I, jak zaznaczył, taką hermeneutykę podzielają, choć z różnych pozycji, zarówno współcześni moderniści, jak i tradycjonaliści.
Kolejny polski oblat został biskupem na Ukrainie. Benedykt XVI mianował ojca Radosława Zmitrowicza biskupem pomocniczym w Kamieńcu Podolskim. Był on dotąd przełożonym delegacji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie.
Ta nominacja jest dla mnie darem i zaproszeniem do służenia coraz bardziej, chyba i bardziej. Nie znam tej decyzji dobrze, ale no chcę służyć, także jestem wdzięczny Panu Bogu i też bardzo proszę wszystkich o modlitwę. Pewnie ci, którym będę służył, nieraz zobaczą, że ten dar, również służenie jako apostoł, jest darem w lianym naczyniu. Ale jak do tej pory Bóg był wierny, tak ufam, że będzie dalej wierny. Myślę, że jakoś służyliśmy tutaj Kościołowi jako zgromadzenie i to chyba tak działało, że też biskupi to widzieli i tak to rozpoznali, że może warto tych oblatów też zaprosić do takiej pracy w swoich diecezjach. Jest wiele ludzi cierpiących, mają swoje głębokie problemy, to doświadczenie komunizmu zostawiło wiele ran i zachodnia Ukraina, tam gdzie ja mam służyć, jest dużo więcej wierzących katolików, ale na wschodzie Ukrainy, gdzie my oblaci pracujemy, przede wszystkim znikomy procent jest katolików, ale też i wierzących, więc iść do ludzi z Ewangelią, pomagać im odkryć Boga na wszelkie sposoby, jak tylko jest możliwe.
W Irkucku zakończyła się 36. sesja Konferencji Biskupów Katolickich. W obradach wzięli udział ordynariusze wszystkich rosyjskich diecezji, przewodniczący episkopatu arcybiskup Paolo Pezzi oraz nuncjusz apostolski arcybiskup Iwan Jurkowicz.
Uczestnicy konferencji podzielili się doświadczeniami pracy duszpasterskiej w ostatnich miesiącach. Omówili funkcjonowanie struktur Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji. Szczególną uwagę poświęcili problemom katechizacji, działalności dobroczynnej, liturgii i współpracy ze zgromadzeniami zakonnymi. Biskupi zalecili przestrzeganie minimum jednego roku w przygotowaniach do chrztu i innych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Zatwierdzono nowe teksty obrzędów chrztu dzieci, bierzmowania, poświęcenia olejów i pochówku zmarłych. Podjęto decyzję o zamknięciu Biura Federalnego Caritas. Jego zadania ma przejąć Komisja do Spraw Działalności Społeczno-Dobroczynnej przy Konferencji Biskupów. Bieżącymi sprawami tej działalności zajmować się będzie Biuro Caritas Archidiecezji Matki Bożej. Następne posiedzenie konferencji odbędzie się w połowie kwietnia w Sankt Petersburgu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dlaczego ubóstwo? To pytanie postawiły sobie rozgłośnie radiowe i telewizyjne zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. Dzisiejszy dzień został poświęcony temu zagadnieniu, by uwrażliwić widzów i słuchaczy na ten jakże ważny i trudny problem dotykający praktycznie wszystkie społeczeństwa świata.
Przez kilka dni w kilkudziesięciu centrach radiowych i telewizyjnych Europy nadawane będą specjalne programy na temat ubóstwa. Szereg audycji o chrześcijańskiej perspektywie i działalności Kościoła w walce z biedą i niesprawiedliwością społeczną przygotowało w wielu językach Radio Watykańskie. Wspólny program redakcji katolickiej Polskiego Radia oraz sekcji polskiej Radia Watykańskiego zostanie wyemitowany w niedzielę. Jego gościem będzie m.in. ksiądz Dariusz Kowalczyk, wykładowca z Uniwersytetu Gregoriańskiego, który podkreśla, że działalność na rzecz potrzebujących jest jednym z najważniejszych wymiarów apostolskich misji Kościoła.
Kościół jest upoważniony do przypominania, że nie ma zdrowej gospodarki bez moralności, etyki. Same mechanizmy gospodarcze, rynkowe sprawy nie załatwią. Myślę, że te ostatnie kryzysy są tego świadectwem, że to, czego zabrakło, to przede wszystkim etyka gospodarcza. Jednak bezpośrednią domeną działania Kościoła są dzieła miłosierdzia, głoszenie słowa, udzielanie sakramentów i właśnie dzieła miłosierdzia. Nie jest tak, że jakiś system zlikwiduje zupełnie biedę. Zawsze będziemy mieli wśród nas ludzi, którzy z jakichś powodów popadną w tarapaty, w biedę, być może w nędzę, zawinioną, niezawinioną, ale którym trzeba będzie pomóc. Możemy mieć dobre chęci, ale chęci nie wystarczą. Trzeba mieć wyobraźnię miłosierdzia. Trzeba wiedzieć, jak pomóc, jak dotrzeć do ludzi. Co sprawić, żeby pomoc, którą jesteśmy w stanie zgromadzić, dotarła do tych najbardziej potrzebujących.
Na temat inicjatywy Europejskiej Unii Nadawców wypowiedział się też przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. Kardynał Peter Tarkson zaznaczył, że w ostatnich latach definicja ubóstwa została rozszerzona. Wkład w ten proces miała także nauka społeczna Kościoła katolickiego.
Chodzi o podstawowe poczucie ludzkiej godności, które przeradza się w różne formy praw człowieka. Prawa do przyzwoitego życia, do edukacji, opieki medycznej, sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, elektryczności i wody pitnej. Jest w tej grupie także dostęp do komunikacji. Rozmawiałem właśnie z biskupem z Konga, który narzekał na brak dostępu do internetu w jego części kraju. Słabo rozwinięta sieć komunikacyjna stanowi tam duży problem. W wymienionych obszarach wciąż trzeba dokładać starań. Jako Kościół katolicki dysponujemy jednym z najpotężniejszych narzędzi, które może stać się motorem rozwoju ludzkości – nauczaniem społecznym. Naszym największym pragnieniem jest, by wszyscy zapoznali się z jej treścią.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W 20 krajach świata przejście z islamu na inną religię karane jest śmiercią. Te dramatyczne dane wskazujące na brak wolności religijnej na świecie pochodzą z badań renomowanego amerykańskiego instytutu Pew Forum on Religion and Public Life. Najwięcej na liście jest państw, w których islam jest religią dominującą.
Wolność religijna w wielu krajach wciąż redukowana jest wyłącznie do wolności kultu. Można odprawić mszę czy wziąć udział w nabożeństwie, nie wolno jednak bezkarnie zmienić religii. Podkreśla Massimo Introvigne, kierujący Obserwatorium do spraw wolności religijnej Rady Europy. Włoski socjolog przypomina, że wyrzeczenie się islamu nadal zbyt często traktowane jest jako przestępstwo. Stąd niejednokrotnie muzułmanie przechodzący na chrześcijaństwo zmuszeni są do trzymania swej konwersji w tajemnicy. W przeciwnym razie negatywnie może się to odbić nie tylko na ich życiu, ale także na sytuacji ich rodzin.
Na 6 lat więzienia skazano 12 uczestników pogromu chrześcijan w indyjskim stanie Orissa. Prześladowania, które kosztowały życie 90 osób, a dziesiątki tysięcy pozbawiły dachu nad głową, miały miejsce w 2008 roku i były najbardziej krwawymi w historii niepodległych Indii.
Miejscowy kościół nazwał wyrok kolejnym krokiem ku sprawiedliwości. Przypomniał jednak, że zbyt wielu sprawców prześladowań uniewinniono, a inni nawet nie stanęli przed sądem. Wśród nich jest m.in. członek Zgromadzenia Legislacyjnego Orissy, który pomimo miażdżących dowodów uważany jest za zbyt ważną postać, by oddać go wymiarowi sprawiedliwości.
Prześladowania wzmocniły kościół w Orissie. Owocami cierpień są nowe powołania. wskazuje arcybiskup John Barła z archidiecezji obejmującej teren pogromu chrześcijan. Ludzie wybaczyli swym oprawcom, to uwolniło ich serca z nienawiści i otworzyło na nadzieję, podkreśla hierarcha. Przypomina zarazem, że w dystrykcie Kandamal, gdzie miały miejsce największe masakry, święcenia przyjął właśnie pierwszy w historii kapłan pochodzący z tego regionu.
Brytyjski system opieki społecznej potrzebuje natychmiastowej reformy, podkreślił arcybiskup Vincent Nichols, katolicki prymas Anglii i Walii. Uczestniczył on w ogólnokrajowym spotkaniu przedstawicieli organizacji dobroczynnych, które odbyło się w Izbie Gmin w Londynie. W jego trakcie zwrócono uwagę na wzrost zapotrzebowania na pomoc społeczną, który wynika przede wszystkim ze starzenia się społeczeństwa.
Opieka nad coraz większą liczbą starców i niepełnosprawnych jest dla naszej cywilizacji wielkim sprawdzianem, ocenił arcybiskup Nichols. Wskazał też na inną kategorię potrzebujących. Są nimi ci, którzy w wyniku kryzysu trafili na margines społeczeństwa. Nie możemy ich zostawić, potrzebują dachu nad głową i wyżywienia, podkreślił prymas Anglii i Walii.
80 katolickich sióstr zakonnych wziął udział w międzynarodowym maratonie, jaki odbył się we wtorek w Pekinie. Celem inicjatywy było uwrażliwienie opinii publicznej i zebranie środków na działalność charytatywną. Zakonnice z całych Chin przyjechały do stolicy, by wmieszać się w wielotysięczny tłum biegaczy i promować 30 prowadzonych tam przez Kościół dzieł miłosierdzia, między innymi na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych, sierot i niepełnosprawnych dzieci.
Nietypowa kampania promocyjna prowadzona jest w Pekinie już od 2009 roku i wzbudza duże zainteresowanie uczestników oraz kibiców. Specjalne miejsce poświęciła zawodniczkom w habitach oficjalna strona internetowa biegu, informując także o ich charytatywnych dziełach. Pekińskiemu maratonowi towarzyszyła modlitwa wiernych w jednej z miejskich parafii.
Moc proroctwa, dawniej i współcześnie, a także oczekiwania i nadzieje wiązane z nim w roku wiary. To temat refleksji i świadectw podczas sympozjum na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie.
I trzeba zrozumieć powołanie, by historia zbawienia dokonywała się dziś. By profetyczne słowo nie zamilkło.
Powiedział nestor polskich teologów duchowości ksiądz profesor Walerian Słomka podczas mszy świętej inaugurującej dwudniowe sympozjum. Kim jest prorok, czyli ten, który przede wszystkim aktualizuje słowo Boga? Szeroki zakres refleksji objął m.in. rys historyczny, współczesne odniesienie do urzędu Kościoła, doświadczenie ekumeniczne, postawy laikatu, a także profetyczny wymiar orędzia fatimskiego. O profetyzmie i nowej ewangelizacji mówił ksiądz Artur Godynarski, organizator przystanku Jezus.
Wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce wzbudzać dar proroctwa w Kościele, wśród szczególnie kapłanów, ale także i świeckich, aby ludzie, którzy nie znają Chrystusa, usłyszeli o Nim nie jako o historii sprzed wielu wieków, ale jako o wydarzeniu, które dzisiaj ma miejsce, które dotyka serca człowieka.
A że moc profetyczna nie jest wyłącznie domeną mężczyzn, podkreśla profesor Teresa Paszkowska, odwołując się nie tylko do przykładów biblijnych.
Moc profetyczna kobiet objawia się w bardzo zwyczajnym życiu codziennym, w kontekście tego charyzmatu, który domaga się wychowywania dzieci, czy w ogóle domowników.
Spotkanie teologów i praktyków duszpasterstwa wokół fenomenu mocy proroctwa odbywa się w ramach Dni Duchowości organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II już po raz 37. Z Lublina dla Radia Watykańskiego Krzysztof Chudzik.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.